Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. W stulecie niepodległości spacer warszawską starówką.
Warszawa to piękne miasto, zwłaszcza jeżeli jest odświętnie przystrojona. Ostatnio byliśmy przy kościele akademickim pod wezwaniem świętej Anny. Nasze pierwsze kroki skierujemy schodami w dół od kościoła świętej Anny na Marienstadt. Jest to dawny teren pozalewowy u podnóża Skarpy Wiślanej. Powstały dzięki przesunięciu się na wschód koryta Wisły. W 1762 roku jego właściciele Eustachy i Maria Potocka za zgodą króla Augusta III Sasa utworzyli tam jurdykę Marienstadt. Nazwa pochodzi od imienia właścicielki. Pochodzi z języka niemieckiego Marienstadt, co oznacza miasto Marii. Marienstadt został ukształtowany około 1865 roku. Plac na Marienstadcie stał się głównym miejscem targowym na Powiślu. W 1913 roku przeniesiono tam również stragany z likwidowanego targowiska na rynku Starego Miasta. Na początku XX wieku wybudowano przy nim kilka wysokich kamienic. Jeszcze przed II wojną światową ta część miasta była bardzo zaniedbana i zamieszkiwała ją uboga ludność. Zabudowa została w znacznym stopniu zniszczona przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. W latach 1948-49 w miejscu zniszczonej zabudowy i w związku z budową trasy WZ i mostu Śląsko-Dąbrowskiego podjęto trud odbudowy dzielnicy. Urbanistycznie i architektonicznie nawiązuje ona w luźny sposób do polskiej małomiasteczkowej zabudowy z XVIII wieku. Do budowy użyto częściowo cegły rozbiórkowej. Początkowo miała ona objąć teren przy ulicy Marienstadt do ulicy Dobrej, jednak później rozszerzono ją także o ulicę Bednarską. Centrum osiedla stanowił prostokątny plac, rynek marienstadzki, otoczony z trzech stron dwupiętrowymi budynkami stylizowanymi na kamieniczki i krytymi dachówką. Zlikwidowano wszystkie pozostałości dawnej zabudowy na skarpie powyżej zachodniej pierzei rynku, odsłaniając widok na kościół świętej Anny. Handlowe tradycje Marienstadtu upamiętniono socrealistyczną rzeźbą leworęcznej przekupki skórą dłuta Anny z Brożyny. Autorem rzeźb i płaskorzeźb na budynku przedszkola przy ulicy Sowiej 4 był również Jerzy Jarnuszkiewicz. Zamieszkiwali tam m.in. przodownicy pracy i zasłużeni budowniczowie trasy WZ. Na ścianie budynku przy ulicy Marienstadt 15 umieszczono tablicę upamiętniającą budowę osiedla. W latach 50. rynek marienstadzki był miejscem zabaw i koncertów.
Ja nie mam żadnych manii, kompleksów i przerostów i mnie nie imponuje, że ktoś coś ma lub chce.
Ja nie chcę, żeby ktoś tam mi coś tam rzucał do stóp. Ja nie chcę mieć brylantów, milionów.
Marienstadt to pierwsza dzielnica Warszawy, odbudowana ze zniszczeń ostatniej wojny. Śpiewano o tym w piosenkach. Starsi słuchacze zapewne pamiętają słowa Małe mieszkanko na Marienstadcie w pięknym wykonaniu m.in. przez Mieczysława Foga czy Irenę Santor.
Jeżeli mam coś chcieć, to chcę po prostu mieć
małe mieszkanko
na Marienstadzie. To moje szczęście,
to moje sny.
Małe mieszkanko na Marienstadzie, a w tym mieszkanku...
Tu powstał polski film fabularny w 1953 roku Przygoda na Marienstadzie w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. Pierwszy powojenny polski film barwny. Wszedł na ekrany rok później jako komedia muzyczna przedwojennego mistrza gatunku Ludwika Starskiego, który próbował dostosować swoją twórczość do nowej rzeczywistości i wymogów oficjalnego socrealizmu.
A kiedy nocą księżyc przyjaciel będzie od Pragi
przez Wisłę szedł. Będziemy z okna na Mariensztocie patrzeć na trasę wózek.
Przy Mariensztacie pojawiło się nazwisko Jerzego Jarnuszkiewicza. Kto to jest Jerzy Jarnuszkiewicz? Warto wiedzieć, że Jerzy Mieczysław Jarnuszkiewicz, herbu Lubicz, urodził się 27 lutego 1919 roku w Kaliszu, a zmarł w 2005 roku w Warszawie. To wybitny polski rzeźbiarz. Lata młodości spędził w Kaliszu, ukończył pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Adama Asnyka. Później studiował w Krakowie w latach 30. w Instytucie Sztuk Plastycznych pod kierunkiem profesora Franciszka Kalfasa. W 1939 roku uzyskał dyplom w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie. A w latach powojennych studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Tadeusza Brejera i Franciszka Strynkiewicza. Od 1950 roku do lat 80. przez 35 lat prowadził w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pracownię rzeźby. Jeszcze jako student zaprojektował rzeźbę Dziecko Bohater, która została wykorzystana w 1983 roku jako model pomnika Małego Powstańca. Pomnik odsłonięto uroczyście 1 października 1983 roku w trakcie obchodów 15-lecia nadania chorągwi warszawskiej ZHP imienia bohaterów Warszawy. Figurę chłopca w za dużym hełmie z przewieszonym przez ramię pistoletem maszynowym i wielkich saperkach ustawiono przy zewnętrznym murze obronnym na podwalu. Autor zadedykował go warszawskim harcerzom. Jerzy Jarnuszkiewicz w latach 60. tworzył geometryczne ażurowe rzeźby z metalu o ogromnych rozmiarach, ustawiane w przestrzeni miejskiej. Były to niezwykłe rzeźby ze spawanych odpadów, haków, ostrzy, bagnetów, łańcuchów, części urządzeń, kompozycji abstrakcyjnych. Między innymi takie rzeźby jak okna, rytmy, żagle. Nieliczne ocalały do dziś przy ulicy Kasprzaka w Warszawie w pobliżu Alei Prymasa Tysiąclecia. Był także twórcą tradycyjnych rzeźb. W 1960 roku w Kaliszu stanął pomnik Adama Asnyka jego autorstwa. Natomiast w maju 1983 roku odsłonięto w Lublinie na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rzeźbę pomnikową Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jarnuszkiewicz jest także współautorem Międzynarodowego Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu Brzezińce, rzeźb w Elblągu, Rawnem w Słowenii. Zajmował się także modelarstwem i grafiką artystyczną. To tyle w skrócie o naszym wybitnym kaliszaninie.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas na skrzydłach jak
ptak. Z Mariensztatu jest kapitalny widok na most Śląsko-Dąbrowski. Most stanowi fragment trasy WZ, który 22 lipca 1949 roku połączył Pragę ze Śródmieściem i Wolą. Nazwa mostu była wyrazem uznania dla udziału górników i hutników Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w odbudowie zniszczonej Warszawy. Jest to most kołowo-tramwajowy, jednak w odróżnieniu od większości warszawskich torowisk, w tym przypadku tory tramwajowe są prowadzone na jezdni dla samochodów. 16 czerwca 2007 roku w związku ze zwiększeniem się ruchu szynowego w ciągu trasy WZ podczas modernizacji trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich torowisko tramwajowe zostało wydzielone od jezdni za pomocą naklejonej nań żółtej ciągłej linii. Do II wojny światowej most nosił nazwę imienia Kierbedzia. Mimo iż most Kierbedzia był pierwszym stałym mostem od czasów Zygmunta Augusta, ówczesna prasa nie wspominała o budowie i postępach prac. Prace rozpoczęto latem 1859 roku, a ukończono 5 lat później. Głównym projektantem był Stanisław Kierbedź, który z udziałem Juliana Majewskiego nadzorował budowę przeprawy. Most powstał z inicjatywy Towarzystwa Rosyjskich Kolei Żelaznych. Według pierwotnej koncepcji miał być mostem kolejowym, łączącym dworzec petersburski, obecnie wileński, z dworcem wiedeńskim. W czasie zaborów most nosił oficjalną nazwę Mostu Aleksandryjskiego od imienia cara Aleksandra II. Powszechnie był jednak nazywany mostem Kierbedzia od nazwiska i projektanta budowniczego. Funkcjonowały także potoczne nazwy jak Kierbedź i Kierbedziak. Most został wysadzony 13 września 1944 roku o godzinie 23:30 przez wojska niemieckie wycofujące się na lewy brzeg Wisły przed Armią Radziecką i pierwszą Armią Wojska Polskiego. Całkowitemu zniszczeniu uległy wówczas nowe przęsła, zaś przęsła skrajne wraz z filarami zostały poważnie uszkodzone. Po wojnie na ocalałych filarach zbudowano most Śląsko-Dąbrowski, będący elementem trasy WZ. Jest on konstrukcyjnie i wizualnie zupełnie innym mostem niż most Kierbedzia. W 6 odcinku serialu telewizyjnego Czterej pancerni i pies, zatytułowanym Most z 1966 roku, bohaterowie dojeżdżają do mostu Kierbedzia od strony Pragi. Rolę tę zagrał most w Toruniu o podobnej konstrukcji z torowiskiem tramwajowym. Toruński most wystąpił również jako most Kierbedzia w filmie Zamach w reżyserii Jerzego Passendorfera. Z Marienstadtu ruchomymi schodami wjeżdżamy na plac zamkowy. Przemierzamy go szybko i kierujemy się w stronę Starego Miasta, czyli Starówki Warszawskiej.
Pójdę na Stare Miasto, nie byłam tam od wczoraj. Nie mogłabym w nocy zasnąć, gdybym nie poszła dziś. Widzę domy w kolorach, jak się wznoszą ku gwiazdom, a latarnie wieczorem każą marzyć i śnić.
Ulicą Świętojańską idziemy w kierunku rynku. Ulica Świętojańska w Warszawie to główna ulica Starego Miasta, biegnąca od Placu Zamkowego do rynku o długości około 150 metrów. Została wytyczona przy lokacji miasta około roku 1408. Już od zarania swych dziejów stanowiła główny szlak komunikacyjny Starej Warszawy, biegnąc od Bramy Krakowskiej i Placu Zamkowego do rynku Starego Miasta. W szerszej skali Świętojańska była odcinkiem dawnego traktu z Czerska do Zakroczymia. Nazwa ulicy pochodzi od kościoła parafialnego świętego Jana, wzniesionego tutaj w XIV wieku. Przy wschodniej, parzystej stronie ulicy od XV wieku istniało 6 posesji miejskich przylegających do zabudowy rynku Starego Miasta. Tuż za nimi wznosiła się kolegiata świętego Jana, a za nią 6 kolejnych posesji, pierwotnie książęcych, później nadanych duchowieństwu. W latach 1558-1626 na gotyckich piwnicach 2 rozebranych kamienic wzniesiono obok katedry kościół Matki Boskiej Łaskawej wraz z klasztorem i kolegium jezuitów. W końcu XVIII stulecia ulica Świętojańska była najludniejszą ulicą Starego Miasta, a liczyła około 1100 mieszkańców. Podczas Powstania Warszawskiego ulica była miejscem ciężkich walk. Przy jej wylocie na plac zamkowy zburzono barykadę. Zburzoną zabudowę ulicy odbudowywano w latach 1953-59, wprowadzając niewielkie zmiany w stosunku do stanu sprzed zniszczenia. Przywrócono też bezimienne uliczki wiodące ku ulicy Piwnej oraz Bruk. Przy ulicy Świętojańskiej 8 jest bazylika archikatedralna pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Katedra archidiecezji warszawskiej. Jedna z najstarszych świątyń Warszawy. Pierwotnie nosiła wezwanie ścięcia świętego Jana Chrzciciela, obecnie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski. W jej murach wygłaszał kazania Piotr Skarga. Władysław IV Waza zaprzysięgał swoje pacta conventa. Tu odbywały się śluby, koronacje dwóch władców Polski, pogrzeby wielu osobistości oraz została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja. Współcześnie odbywają się w niej ważne uroczystości narodowe. Świątynia została wzniesiona przy ulicy, a nie jak wielu lokowanych w tamtym czasie kościołów w narożniku rynku. Ta lokalizacja jest tłumaczona podwójną rolą. Kościoła farnego dla miasta oraz kaplicy dla zamku. Około 1390 roku z inicjatywy księcia mazowieckiego Janusza I Starszego powstała gotycka budowla murowana. Kościół stał się także miejscem pochówku książąt mazowieckich. W 1798 roku, po utworzeniu godności biskupa warszawskiego, bullom Piusa VI, kolegiata otrzymała tytuł katedry. W 1818 roku stała się archikatedrą. Świątynia została niemal całkowicie zniszczona przez Niemców w 1944 roku. Zrekonstruowano ją w latach 1948-56, wzorując się na planach pierwotnego kościoła z XIV wieku według projektu odbudowy autorstwa Jana Zachwatowicza. Uroczystej konsekracji odbudowanej katedry dokonał 9 czerwca 1960 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W 1960 roku kościół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej, a od 1994 roku jest miejscem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry. Bazylika posiada surowe i mroczne wnętrze ze sklepieniem gwiaździstym. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz będące wotum Jana III Sobieskiego za zwycięstwo pod Wiedniem barokowe stale z drewnianymi figurkami świętych, spalone w czasie powstania warszawskiego, a zrekonstruowane na podstawie projektu Marii Zachwatowicz. W katedrze miały miejsce koronacje królewskie. W 1637 roku Cecylii Renaty, żony Władysława IV. W 1670 roku Eleonory Habsburg, żony Michała Korybuta Wiśniewieckiego. 4 października 1705 roku koronacja Stanisława Leszczyńskiego, a 25 listopada 1764 roku Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tutaj też w maju 1829 roku odbyła się uroczysta msza po koronacji Mikołaja I Romanowa na króla polskiego. Sam akt koronacji miał miejsce w sali senatorskiej w Zamku Królewskim. Były tu również 4 śluby królewskie. Ostatnim ślubem królewskim był ślub w lipcu 1665 roku Jana III Sobieskiego z Marią Kazimierą. Archikatedra to miejsce spoczynku wielu znakomitych osób, m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, książąt mazowieckich Janusza I Starszego i Stanisława, Izabeli Wazówny, córki Władysława IV Wazy. Tu również są pochowani prezydenci Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent niepodległej Polski i Ignacy Mościcki. Tu również jest premier Ignacy Jan Paderewski i naczelny wódz generał Kazimierz Soskowski. Są tu pochowani również arcybiskupi warszawscy Szczepan Hołowczyc i Wojciech Skarszewski, prymasi Królestwa Polskiego, święty Zygmunt Szczęsny Feliński i kardynał August Chlon, prymasi Polski, kardynał Stefan Wyszyński i prymas kardynał Józef Glemp oraz pisarz Henryk Sienkiewicz, malarz Marcello Baciarelli i jego żona Fryderyka, Adam Parzniewski, marszałek dworu Anny Wazówny. Z warszawską świątynią związani są też papieże. 28 października 1919 roku odbyła się tutaj uroczystość przyjęcia sakr biskupiej przez Achillerattiego, późniejszego papieża Piusa XI, który był papieżem w latach 1922-1939. Święcenia przyjął z rąk kardynała Aleksandra Kakowskiego, metropolity warszawskiego. Nuncjusz Ratti niejednokrotnie uczestniczył lub sam celebrował mszę w tej świątyni. Warszawska archikatedra była pięciokrotnie odwiedzana przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pontyfikatu oraz wielokrotnie wcześniej, gdy był biskupem i arcybiskupem. W maju 2006 roku wizytę w archikatedrze złożył papież Benedykt XVI. Odbyło się wówczas spotkanie z klerem archidiecezji warszawskiej. Benedykt XVI, jako Józef Ratzinger, był też obecny w tym miejscu w 1981 roku podczas pogrzebu metropolity warszawskiego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych wydarzeń związanych z tą świątynią. We wnętrzu jest kilkadziesiąt różnych tablic pamiątkowych. Bogactwo wnętrza jest ogromne. Zapraszam do odwiedzenia tej świątyni. Przed wejściem są dwie daty: 1370 i 1956. Pierwsza to rok budowy gotyckiego kościoła, a druga to oddanie do użytku wiernym odbudowanej archikatedry. Obok archikatedry jest kościół Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Mieści tu się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w którym czci się intronizowany i koronowany obraz Matki Bożej Łaskawej. Przed wejściem rzeźba przedstawia niedźwiedzia, pozostałość z istniejącej do 1944 roku pary niedźwiedzia i lwa. W czasie Powstania Warszawskiego rzeźba lwa towarzysząca świętemu prymowi została całkowicie zniszczona. Ocalał, choć mocno uszkodzony, niedźwiedź, który po restauracji został umieszczony na schodach przed wejściem do kościoła. Z figurą związana jest warszawska legenda mówiąca o tym, iż kamienny niedźwiedź to zakochany książę Mieszko. Młodzieniec zamienił się w posąg z żalu, że miłość, jaką darzył swą wybrankę, nie jest odwzajemniona i poślubiła ona innego mężczyznę. Według legendy książę zaklęty pod postacią posągu ciągle czeka na dziewczynę, która miłością przywróci go do życia, da mu szczęście, którego pragnął. Piękne drzwi wejściowe zostały wykonane w 2009 roku przez rzeźbiarza Igora Mitoraja, który w swej twórczości nawiązuje do rzeźby antycznej, a uroczyste poświęcenie drzwi nastąpiło we wrześniu 2009 roku. Wcześniej Mitoraj wykonał podobne drzwi dla kościoła Santa Maria degli Angeli w Rzymie. Wrota te zostały ufundowane z okazji 400-lecia świątyni. Wykonane są z brązu i przedstawiają płaskorzeźbioną scenę zwiastowania. W górnej partii drzwi umieszczona została Maryja, a na otwieranych skrzydłach dwa anioły. Według niektórych publicystów wizerunek kobiecy inspirowany jest antyczną rzeźbą Wenus z Milo. Według tradycji chrześcijańskiej w scenie zwiastowania występuje jeden anioł, archanioł Gabriel. Jako dzieło sztuki wydaje się być sprzeczne z artykułem 124 Sacrosanctum Concilium. Sam artysta o swym dziele mówił: niektórych może szokować zupełnie inny niż tradycyjny wizerunek Madonny, która spogląda z góry na dwa uchwycone w ruchu anioły. Wewnątrz kościoła obraz Najświętszej Matki Bożej Łaskawej znajduje się w apsydzie nawy głównej. Pierwotnie znajdował się w kaplicy bocznej. przedstawia on wizerunek Najświętszej Marii Panny Łaskawej. Matka Boża trzyma w obu dłoniach połamane strzały, symbol ochrony przed nieszczęściami. W 1970 roku Watykan uroczyście zatwierdził Matkę Bożą Łaskawą jako patronkę Warszawy. A dnia 7 października 1973 roku cieszący się niezwykłym kultem obraz Marii Panny koronowano koronami papieskimi z inicjatywy księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po kilkudziesięciu krokach dochodzimy do rynku Starego Miasta.
Wszystko tu znam od dziecka i ukochałam wszystko. Na Piwnej, na Zapiecku, na Starym Rynku też. Gdy w złoceniach zabłysną domy stare i słynne, chcę oglądać to blisko, blisko dachów i wież.
Jest to prostokątny plac o wymiarach 90x73 metry, czyli niewielki. W 1915 roku stronom rynku nadano obowiązujące do dzisiaj nazwy. Są to strona Barsa, wschodnia, dawniej zwana wschodową lub prawą, strona Kołłątaja, zachodnia, zwana lewą, strona Dekerta, północna, dawniej zwana miejską i strona Zakrzewskiego, południowa, dawniej zwana zamkową lub czwartą. Podczas powstania warszawskiego kamienice przy rynku zostały w większości zniszczone poza kamienicami po stronie Dekerta, które były wzmocnione żelbetowymi stropami ogniotrwałymi. W latach 1949-1953 budynki zostały pieczołowicie zrekonstruowane z użyciem ocalałych elementów kamieniarskich. Obecnie rynek jest zamknięty dla ruchu kołowego, z wyjątkiem aut mających specjalnie zezwolenia i stanowi miejsce niedzielnych spacerów i wycieczek, a także okolicznościowych imprez i koncertów. Kamienice przy rynku przeznaczono na placówki muzealne, kulturalne, sklepy, stylowe kawiarnie i restauracje. Po II wojnie światowej zabudowę zrekonstruowano, nawiązując do wyglądu przed II wojną światową. Przy okazji domy zostały zaopatrzone w udogodnienia, sanitariaty nieobecne w kamienicach przedwojennych. Wszystkie pokryto dachami ceramicznymi, co przed wojną nie było normą. Część mieszkań połączono, ponieważ były zbyt małe. Większość kamienic ma swoje nazwy nawiązujące do fasady czy innych charakterystycznych elementów. Dla dorosłych mamy ciekawą kamienicę z kawiarnią u Fukiera, a dla dzieci ciekawą kamienicą jest kamienica pod Bazyliszkiem. Z Bazyliszkiem związana jest ciekawa legenda. Otóż dawno, dawno temu w Warszawie, w kuźni płatnerskiej, której właścicielem był niejaki pan Marcin Gąbka, robota wrzała, a wrzała. Pan Marcin miał dwójkę dzieci, Hankę i Maćka. Przyszły dzieci do ojca z prośbą. Tatku, czy moglibyśmy iść dziś na rynek? No właśnie, bo tam jarmark przyjechał, krzyknął Maciek. Po chwili namysłu zapracowany ojciec odrzekł. Zgoda, ale musicie wrócić przed zmierzchem. Na pewno wrócimy, powiedziała Hanka, wybiegając z izby. Pan Gąbka polerował zbroje i miecze, gdy podczas tego dzieci bawiły się jak nigdy przedtem. Zrobiło się ciemniej i zaczął zapadać zmrok. Pan Marcin zaczął się martwić. Zaniepokojony wszedł na schody izby i zaczął wołać imiona dzieci. Już przestraszony wyszedł szukać Maćka i Hanki. Nagle zobaczył, że w piwnicy jego brata świecą się światła. Myślał, że dzieci zgubiły się i schowały w piwnicy wujka. Wszedłszy, tylko lekko wychylił się za ścianę i ujrzał wielkiego koguta o tak barwnych, połyskujących piórach, że słowa nie są w stanie tego wyrazić. Wtedy przypomniała się panu Marcinowi legenda o bazyliszku, że jak to mu spojrzy się w oczy, to się w kamień zmienia. Rozejrzał się po pomieszczeniu i w rogu zobaczył Maćka i Hankę. Wybiegł czym prędzej, by ten go nie zauważył. Myślał, jakby tu dzieci z kamienia w życie przywrócić. Przypomniał sobie sposób. Skoro bazyliszek obraca w kamień wszystko, co ujrzy, to może siebie też może. Pobiegł czym prędzej do domu po świeżo wypolerowaną zbroję. Założył ją wraz z hełmem i wszedł do piwnicy. Bazyliszek usłyszał, że coś się gramoli. Podszedł i rzucił swoje magiczne spojrzenie. Niestety, ujrzał siebie. A że był na tyle głupi, to obrócił w kamień siebie. Wszystko, co przez niego skamieniało, wróciło do życia. Przestraszone dzieci wpadły w ramiona ojca, tłumacząc mu, że jarmark oferował niespodziankę dla widzów piwnicy, jak to one zostały osłupiałe przez tego potwora. To była przestroga dla nich i dla nas, aby nie ufać nieznajomym. Po środku rynku jest fontanna z warszawską syrenką, często fotografowana przez turystów, a kiedy jest bardzo ciepło, dzieci brodzą w płytkiej wodzie, szukając ochłody, no i oczywiście gołębie zawsze są w pobliżu, pijąc wodę lub kąpiąc się w niej. Syrena jest w herbie Warszawy, stąd jej obecność na rynku nie powinna nikogo dziwić. Pomnik powstał w związku z budową w latach 1851-1855 pierwszego nowoczesnego wodociągu w Warszawie, zaprojektowanego przez Henryka Marconiego. 7 sierpnia 1855 roku syrena znajdowała się już na rynku Starego Miasta. Rzeźbę umieszczono na sztucznych złomach skalnych pośrodku basenu z wodotryskiem w centralnym punkcie staromiejskiego targowiska. Syrenę ustawiono na środku basenu na cokole z piaskowca. W maju 2008 roku posąg zastąpiono kopią, a oryginalną rzeźbę autorstwa Konstantego Hegla przeniesiono do Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy. Monument był pierwszym pomnikiem warszawskiego herbu. Miał on wpływ na późniejsze wizerunki warszawskiej syreny oraz upowszechnił jej postać wśród mieszkańców i osób odwiedzających miasto.
I zapraszać gołębie z obłoków, z ukochanym wychylić się z okien na starówkę, gdzie radość i spokój.
Z rynku idziemy w kierunku barbakanu. Barbakan wzniesiono w połowie XVI wieku jako element warszawskich murów obronnych przed bramie Bramy Nowowiejskiej Starego Miasta. Celem budowy barbakanu było umocnienie wjazdu do miasta przez Bramę Nowomiejską oraz zapewnienie bocznej ochrony sąsiednich murów. Ceglana budowla ma formę wysuniętej przed fosę półokrągło zakończonej dwukondygnacyjnej bastei przejazdowej. Jej projektantem był architekt Jan Baptysta z Wenecji. Na przełomie XVI-XVIII wieku została zakończona renesansową aktyką. Już w chwili wybudowania barbakan był anachroniczny i nie spełniał poważnej funkcji obronnej wskutek rozwoju artylerii. Tylko raz w swojej historii uczestniczył w obronie Warszawy podczas potopu szwedzkiego, kiedy to wojska króla Jana Kazimierza odbijały go w czerwcu 1656 roku z rąk szwedzkich. Podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku oraz powstania warszawskiego cała zabudowa starówki uległa zniszczeniu. Po wojnie Biuro Odbudowy Stolicy postanowiło nie odbudowywać kamienic okalających dawne mury miejskie. W zamian postanowiono odsłonić pozostałości murów i odbudować barbakan. Rekonstrukcji dokonano w latach 50. Obecnie w barbakanie znajduje się stała wystawa Muzeum Warszawy, czynna w sezonie letnim, poświęcona Staremu Miastu oraz murom obronnym Starej Warszawy. Na wewnętrznym murze znajduje się tablica z piaskowca, upamiętniająca żołnierzy i mieszkańców walczących w czasie potopu szwedzkiego, wmurowana w 300. rocznicę wyzwolenia miasta. Warszawski barbakan jest jednym z kilku tego rodzaju budowli w Europie. W Polsce mamy dwa barbakany, jeden w Krakowie, drugi w Warszawie. Z barbakanu wychodzimy na ulicę Podwale i mamy kapitalny widok na całość barbakanu, jego potężną konstrukcję i mury obronne Starego Miasta. Mury są zachowane fragmentami, ale i tak robią imponujące wrażenie. Warszawa miała podwójny system murów, a czasami potrójny. Miasto królewskie było solidnie bronione, co widać po pozostałościach murów. Dziś kończymy wycieczkę na obrzeżach Starego Miasta w Warszawie. Na następną zapraszam też do Warszawy już za miesiąc.
Mam tak samo jak ty.